Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekarta w Gorzowie, dziś przed naszym mikrofonem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bogdan Sadowski z tej strony również witam państwa. Proszę przypomnieć, od kiedy piastuje pani stanowisko dyrektora muzeum?
Zostałam powołana na to stanowisko z początkiem września 2017 roku i to było takie tymczasowe, pełnienie obowiązków dokładnie.
Czyli tak naprawdę od niedawna. Można śmiało powiedzieć, że jest pani jeszcze nowym sternikiem tej instytucji. Ale to, choć krótko, to już na tyle długo, by zdiagnozować muzeum, postawić cele, przystąpić do ich realizacji. Na początek zapytam, co pani zastała?
Zastałam instytucję w kryzysie i to już nieraz gdzieś mówiłam publicznie. Na pewno w kryzysie takim wizerunkowym, różne były tego powody, ale też w kryzysie finansowym, takim organizacyjnym. Na ten moment ten kryzys udało się uspokoić. Udało się uspokoić i ustabilizować sytuację finansową, ale też zaczęłam rozmawiać z zespołem i na początku, gdy rozmawialiśmy ze sobą, byliśmy świadomi tego, że będziemy musieli to słowo zdefiniować sobie na nowo i ten proces trwa.
Kiedyś usłyszałem opinię, być może krzywdzącą, ale skądś się jednak wzięła. Mianowicie, że Muzeum Lubuskie jest martwe w sensie kulturotwórczym, a jednak odwiedzanym przez wycieczki uczniów szkół oraz fotografów robiących zdjęcia młodym parom. Co pani na to?
Martwe w sensie kulturotwórczym nie może być, dlatego że codziennie tę swoją funkcję, do której zostało powołane, spełnia. Tylko być może ona nie jest widoczna tak bardzo, jak może by tego oczekiwali ci, którzy takie opinie wydają. I na pewno większość pracy muzealników, kustoszy polega na takiej pracy w zaciszy gabinetu. Na przykład archeologia jest taką dziedziną, gdzie gdy nabędziemy jakiś obiekt, co tak nasz pan Sinkowski mówi, nie wystarczy wykopać znalezisko, jeszcze trzeba z nim porozmawiać, opisać naukowo, rozpoznać w ogóle, co to jest, a dopiero później przygotować do wystawy. I tego nie widać, tego zwiedzający czy osoby odwiedzające nas nie widzą. Natomiast też być może mało to było podkreślane, że muzeum na przykład przeprowadza ponad 300 warsztatów i lekcji muzealnych w skali roku. I to jest bardzo dużo. Być może do tej pory za mało o tym było informacji, za mało dialogu z tym otoczeniem.
A być może po najstarszym muzeum w województwie oczekiwało się znacznie więcej.
To też prawda i na pewno takie ambitne cele muzeum powinno sobie stawiać. A pewnie też zabrakło takiego precyzyjnego definiowania tych celów.
Dobrze. Wcześniej. Na początku, kiedy obejmowała pani stanowisko, usłyszeliśmy, że potrzeba jest zmiana w podejściu do funkcjonowania muzeum. Co pani miała konkretnie na myśli?
Na pewno tam potrzebny był fachowiec konkretnie od zarządzania, bo osób takich merytorycznych, można powiedzieć, zajmujących się działalnością statutową muzeum, tam nie brakuje. To są ludzie z bardzo wysokimi kompetencjami, ale brakowało tej organizacji, tego zarządzania, tego spojrzenia kompleksowego na instytucje pod względem prawnym, finansowym, wizerunkowym, również marketingowym. I to było na tamten moment i teraz też najbardziej instytucji potrzebne. Na pewno zaczęliśmy od tego, że wprowadziliśmy znowelizowany statut, który uporządkował troszeczkę tę działalność. Aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania wewnętrznego naszego regulaminu organizacyjnego, który też spowoduje, że nasze funkcjonowanie będzie bardziej skuteczne, bo uprościmy tę strukturę na pewno.
A nie zarzucono pani, że zbyt odważnie traktuje pani muzeum? Nawet słyszałem takie głosy, że jak Dom Kultury.
Proszę państwa, muzeum jest świątynią muz, jak sama nazwa wskazuje. I do tej świątyni zapraszamy muzy wszelakie, kulturę w każdym wymiarze. I jeżeli przeczytamy sobie nawet ustawę o muzeach i jej drugi artykuł, to tam jest w 10 punktach wymienione, czym muzeum powinno się zajmować.
No to statutowe działanie to gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zwiedzającym dóbr kultury.
To jest pierwszy punkt, ale gdy pan redaktor sięgnie do punktu 7a, to pan redaktor przeczyta, że to jest wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej i też jej prowadzenie. Więc tak naprawdę my realizujemy nasze cele statutowe. Więc i tego też oczekuje od nas otoczenie, więc robimy to, co do nas należy, również pod względem prawnym.
Na pewno zauważalna jest zmiana promowania muzeum poprzez media społecznościowe. Strona www. także ożyła.
No dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania instytucji publicznej, zaufania publicznego, można powiedzieć, o takiej misji, o tak wyjątkowym wymiarze etycznym, bo przecież my zajmujemy się ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego ludzkości w tym małym skrawku tutaj na terenie naszego województwa, ale nie wyobrażam sobie prowadzenia tej działalności bez dialogu z otoczeniem, bez informowania skutecznego o tym, co u nas się dzieje. I to ta ochrona tego dziedzictwa odbywa się po coś i dla kogoś. Nie dla procesu samego w sobie, właśnie dla teraźniejszych pokoleń i kolejnych.
Tak? Dobrze, sytuacja zdiagnozowana, cele postawione. Jakie cele te najważniejsze dla pani?
Najważniejszym celem było uporządkowanie sytuacji finansowej. To się udało. Uporządkowanie sytuacji organizacyjnej to jest w trakcie, więc statut jest nowy. Teraz nowa struktura organizacyjna. Kolejne cele są takie, by określić jakby długoterminowe takie cele, strategie na każdą z filii, bo przypomnę, że funkcjonujemy w 4 filiach, w Gorzowie 2, jedna w Santoku, jedna w Bogdańcu. I to są takie najważniejsze cele, a takie krótsze, krótkoterminowe to takie związane z inwestycjami na pewno. Jedna poważna inwestycja w Santoku, która już trwa, rozpoczęta przez gminę. Natomiast my będziemy dokładać do tego swoją część w postaci nowoczesnej aranżacji wystawy tego Muzeum Grodu Santok. Natomiast drugi krótkoterminowy cel to aplikacja do Regionalnego Programu Operacyjnego o środki na kompleksowy remont Zagrody Muńskiej w Bogdańcu. To inwestycja warta około 7 milionów. Kolejne cele.
Tym bardziej, że budynki jego wnętrza nie są budowlami współczesnej myśli architektonicznej. Właśnie miałem panią inwestycję zapytać, ale...
Wyprzedziłam, myślimy tak samo. Natomiast też te inwestycje potrzebne będą w Gorzowie. Spichlerz 2023 rok będzie obchodził 300 lat. Willa w zespole willowo-ogrodowym 120 lat, więc to są takie daty, które też nas zobowiązują do tego, by proponować nie tylko nowe sposoby promowania treści, którymi się zajmujemy, ale przede wszystkim dbania o substancję, w której funkcjonujemy. I ogród też jest takim wyzwaniem, bo przecież mamy w zarządzie naszym 3-hektarowy zabytkowy ogród, który ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o organizację naszych celów statutowych właśnie w plenerze, więc tutaj też jest wyzwanie inwestycyjne
Czy
dla nas.
Podczas naszej kolejnej rozmowy z członu nazwy muzeum zniknie patron Jan Dekert?
To zależy, kiedy ta rozmowa się odbędzie. Jeżeli w najbliższym roku, to pewnie nie, dlatego że konsultowałam ten temat i z Radą Muzeum, i z kustoszami. I na ten moment muzeum zostaje Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta, pomimo że zdania w opinii publicznej są podzielone, że bardzo wiele osób nie wie, kim był Jan Dekert, a my w muzeum nie mamy żadnych zbiorów i pamiątek jemu poświęconych. Natomiast moim obowiązkiem jest też słuchać opinii ekspertów i doradców, którzy taką rolę pełnią właśnie w Radzie Muzeum i umówiliśmy się tak, że ten patron będzie przez nas przez najbliższy czas bardziej promowany i być może bardziej jego postać będzie przybliżana.
Pani, rozumiem, jest za taką zmianą, odcięciem patrona Jana Dekerta.
To nie jest tak, że jest to taka prosta sprawa i można się opowiedzieć tak wprost za albo przeciw. Na pewno z punktu widzenia marketingowego, takiego promocyjnego, krótsza nazwa byłaby na pewno łatwiejsza w użyciu i w komunikacji, ale są instytucje, które mają dłuższe nazwy i też mają patronów, na przykład Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, więc to jest ta argumentacja marketingowa. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą stronę takiej tradycji funkcjonowania muzeum w mieście, to ten patron jest patronem muzeum już prawie od 20 lat i z jakiegoś powodu tym patronem jest, więc też należałoby uszanować decyzje ówczesnych decydentów. No i w tym kierunku na razie idziemy. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Będziemy tę sprawę na pewno weryfikować i zastanawiać się nad nią i dociekać, czy warto i czy jest to zasadne.
Ta zmiana to jedno, ale w takim przypadku, no, wydaje mi się, że ważniejsza jest dyskusja społeczna. Taka się już odbyła?
Oczywiście, że tak. Zorganizowaliśmy w listopadzie 2 debaty. Jedną z młodzieżą, a drugą z wszystkimi chętnymi, na którą zaprosiliśmy też ekspertów takich lokalnych, ale też przeprowadzaliśmy ankietę online i oczywiście to nie jest badanie reprezentatywne, ale jakieś tam narzędzie, które służy do tego, by zapytać naszych odbiorców o tę sprawę. I zdania są podzielone dokładnie na pół. 50% za 50% przeciw.
Czyli był chór zadowolonych i chór niezadowolonych.
Dokładnie tak. Natomiast eksperci też są podzieleni. Również w Muzeum Kustosze niektórzy mają takie zdanie, że należy tego Dekerta jak najszybciej odciąć, bo on w ogóle nie był z muzeum związany, a już na pewno z kulturą, był przecież prezydentem Warszawy przez chwilę. A są tacy, którzy uważają, że właśnie on dodaje nam tego prestiżu i splendoru i że warto by tę postać bardziej jakby wyeksponować i bardziej ją przybliżać.
I tutaj w naszej rozmowie stawiamy kropkę. Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie, była naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.